Wracamy trochę do tematu, którym zakończyliśmy poprzednią część. Czy nie wydaje ci się, że Redzi trochę poszli zbyt ambitnie, że stworzyli grę, która jeszcze trochę przewyższa obecne czasy? Nie chodzi mi tutaj o to, co zrobili z Crysisem, którego żaden komputer obecnie nie jest w stanie odpalić, tylko jakby ilość szczegółów, ilość elementów, które można robić, czy to nie jest jakby za dużo?
To jest bardzo trudne pytanie, wydaje mi się. Czyli z jednej strony tutaj, jeżeli mówimy o Crysisie, to bym na to spojrzał technologicznie, że jednak, wiesz, tworzenie gier, które też, jeżeli ten proces tak rozciągnięty w czasie, jak było w przypadku Cyberpunka, to jest trochę taki wyścig z czasem, wyścig z rozwojem technologii nieubłaganym, po prostu ta technologia się z roku na rok rozwija i zawsze jest się w tym wyścigu trochę na stracnej pozycji. I wydaje mi się, że przez to Cyberpunk może mieć takie problemy techniczne, bo ta gra powstawała za długo. Cały czas do niej dodawano, zmieniano, a się okazuje właśnie, że wszystko poszło tak do przodu, że no, Cyberpunka zapowiedzieli przed wydaniem PS4, a wyszedł po wydaniu PS5. A co do złożoności świata, no, patrząc na segment gier AAA i otwartych światów, które no, są jednym z najbardziej popularniejszych gatunków i podejść do zabawy w grach, no, to jednak wydaje mi się, że to jest też problem taki, że cały czas twórcy gier starają się zaskakiwać widza, oferować jak najwięcej, jak najpiękniej, jak najbardziej wciągające historie. I faktycznie ten świat może być za duży. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy na konkurencję, na Assassin's Creed czy tego typu produkcje, no to jednak ten świat musi być wyjątkowy i musi być jak największy, żeby utrzymać tą uwagę widza, żeby przebić to, co robili inni. I wydaje mi się, że w kolejnych latach tego typu produkcje będą starały się nas jeszcze bardziej zaskoczyć, no bo jednak lubimy być zaskakiwani, a jak mamy za mało nowości, za mało tych bodźców, które mają nas wciągnąć naszą uwagę, no to się nudzimy. Więc to jest wiadomo, to jest trochę taki obusieczny miecz. I to może być trochę też problem, wydaje mi się, za parę lat, ale jak dla mnie nie zgodzę się z tym, że ten świat jest za duży. Dla mnie jest właśnie bardzo duży i to jest super, to jest duży plus. Mhm.
Assassin's Creed, o którym wspomniałeś, ma ten niebywały walor krajoznawczy, który nas nie dość, że zabiera w świat, to jeszcze ten świat z epoki. Natomiast jeszcze w Cyberpunku no, mnie uderza klimat, jaki udało się wytworzyć za pomocą odpowiednio dobranej muzyki i stworzenia, czy to właśnie radiostacji, czy też oryginalnego soundtracku, ścieżki dźwiękowej, która jest takim podkręcaczem, a z drugiej strony próbuje zerwać z tymi obecnymi w popkulturze nawiązaniami, że cyberpunk to synthwave, to raczej taka miękka muzyka. Tutaj jest gęściej, brudniej.
Tak, ja jeszcze tutaj dodam, że klimat to jest rzecz, która jakby pomaga mi w grze. W sensie chodzi mi o to, że nie przeszkadzają mi wszystkie błędy, które się pojawiają na PlayStation, tylko i wyłącznie dlatego, że tam muzyka i klimat to jest jakby taka rzecz chyba najlepsza. Mhm.
A ty jak odbierasz właśnie tą warstwę foniczną, że się tak wyrażę?
Powiem wam, że jestem bardzo zaskoczony, bo jako fan tam cyberpunkowych klimatów, Deus Exa i innych tego typu rzeczy, to spodziewałem się właśnie czegoś takiego, a jak chyba rok temu byliśmy z chłopakami z pracy w siedzibie Redów, tam przygotowując pewne rzeczy, materiały, gadałem chwilę z Marcinem Przybułowiczem, który jest jakby mózgiem za tą ścieżką dźwiękową i on sam powiedział, że właśnie bardzo chce uniknąć pójścia nie chcę być przewidywalny, nie chcę pójść właśnie w to, czego ludzie się spodziewają i właśnie eksperymentuje, miesza gatunki, stara się dać temu takie unikatowe brzmienie i właśnie takimi z tego, co wyciągnąłem z tej rozmowy, bo też nie jestem ekspertem od muzyki, nie rozumiałem części tego, co mówił, było to, że właśnie stawia na ten punk i właśnie elektronikę. I szczerze, gdybym na przykład, jak usłyszałem niektóre kawałki przed premierą, bodajże kawałek chyba Badlanders się nazywa jeden, i przesłuchałem to przed premierą, miałem takie, Boże, to kompletnie nie pasuje, ja w ogóle nie trawię takiej muzyki, to jest taka techniawa, jak na jakimś rejwie po prostu, gdzie wszyscy uczestnicy są pod wpływem jakiejś substancji i po prostu machają głowami przez godziny. A kiedy usłyszałem to w grze, kiedy masakrowałem przeciwników i jechałem autem i po prostu zanurzyłem się w tą euforię destrukcji, to myślałem, Jezu, ta muzyka jest rewelacyjna, to jest dokładnie to, czego ta scena potrzebuje w tej chwili. I wydaje mi się, że dobrym porównaniem jest Doom i czuję, że to też mogło być porównanie, ten ostatni Doom, ten powiedzmy ta czwórka i ten Eternal, gdzie ten metal mocny na słuchawkach tak idealnie wpasowuje się w rozgrywkę. To nie jest tło, to jest też bohater tego świata i coś, co nadaje tempo. I bez tej muzyki nie wyobrażasz sobie potem już tego doświadczenia. To jedno. Z drugiej strony też niekoniecznie przepadałem za tymi bardziej właśnie punkowymi, mocniejszymi gitarowymi brzmieniami, ale ma to też swój klimat i fajnie jest to osadzone w fabule, jak poznajemy wątek zespołu Samurai. Tu nie będę oczywiście wam spoilował, bo jesteście pewnie jeszcze przed tym. Ale postawienie na ten punk było też świetną decyzją, bo to pozwala na też kilka fajnych wątków odnośnie jakby samej sceny muzycznej, świata muzyki i jest tam kilka naprawdę przezabawnych sytuacji, kiedy poznajemy postacie, które zachowują się jakby w tym swoim futurystycznym świecie, brzmią trochę jak punkowcy czy metalowcy, których mamy dzisiaj, którzy wiesz, powtarzają takie maksymy w stylu, no kiedyś to muzyka była, nie to co teraz. Nie zauważając jakby absurdu tego świata i tej sytuacji, kiedy no, sami są troszkę jakby czymś innym, czymś nowym w porównaniu z realiami naszymi muzycznymi w 2020.
Właśnie grupa Refused wcieliła się w Samurajów, czyli szwedzki hardcore punkowy zespół został zatrudniony do tego, aby w ogóle wymyślić utwory dla grupy, formacji, która istnieje tylko w świecie wirtualnym. A jeszcze taka śmieszna rzecz mi przyszła do głowy a propos Marcina Przybyłowicza i jego nieprzewidywalności. No, to trochę też nieprzewidywalne, że twórca ścieżki dźwiękowej do Wiedźmina zrobił też soundtrack do Korony Królów, więc...
O proszę.
I tam było słychać tego Wiedźmina bardzo.
Tak, tak. Było szczególnie te zaśpiewy. Jeszcze jedna sprawa związana stricte z rozgrywką cyberpunka to możliwość przejścia całej gry w sposób bezkrwawy. Tak też się to zostało sprzedane przez Redów, że możemy nikogo w tej grze de facto nie zabijać, nie unieszkodliwiać w sposób permanentny, tylko możemy zachować się bardziej dyplomatycznie w danej sytuacji lub możemy bardziej podejściem skradankowym, technicznym sobie to umożliwić. Próbowałeś w ten sposób grać, funkcjonować w świecie gry?
Wiesz co, tak, bo też tutaj mówię pewnie do fanów Deus Exa, dla których jednak cyberpunk nierozerwalnie jest połączony właśnie takim podejściem skrytobójczym, pacyfistycznym, jak to się mówi. W cyberpunku starałem się, ale jednak to jest coś, co jest bardzo czasochłonne. I ja niestety mając tylko tydzień na recenzję gry, jeszcze musiałem przygotować z tego materiału, to nie mogłem takiego podejścia sprawdzić, no bo jednak przez to sekwencje, które strzankowe powiedzmy trwają 2 minuty, no to skradając się trwają kilkanaście minut, więc te przesłanki, które jeden z beta testerów cyberpunka bodajże mówił, chyba to było przed premierą, że na wyższym poziomie trudności skradając się gra starcza na jakieś 150-160 godzin. Więc no ja niestety nie miałem takiego czasu. Chciałem tego spróbować bardzo, bo wydaje mi się, że gra na tym zyskuje i też mamy więcej czasu, żeby docenić świat. Były takie sekwencje, gdzie wybiegałem po prostu z shotgunem, masakrowałem wszystkich, nagle odkrywając, że tutaj jest jakiś fajny plik tekstowy, tutaj w ogóle był jakiś szyb wentylacyjny, który mogłem się przekraść i tam było jakieś pomieszczenie, o którym nawet nie wiedziałem. Więc bardzo dużo smaczków jest takich dla osób grających w tym stylu. Mam troszkę problem z tym, że z jednej strony to jest troszkę niespójne, bo faktycznie można się skradać, można neutralizować przeciwników, nie zabijając ich, ale z drugiej strony i tak są sekwencje fabularne narzucone, typu sekwencje pościgowe, gdzie jednak siłą rzeczy no, musimy tych przeciwników zastrzelić. I nie wiem, czy da się to ominąć. Wydaje mi się, że jest to gra z jednej strony respektuje, uznaje nasze oszczędzanie przeciwników podczas skradania za pacyfizm, ale z drugiej strony zmusza nas do strzelania w pewnych momentach, których nie da się uniknąć. Ale wydaje mi się, że dopiero jakiś czas po premierze sprawdzimy, czy faktycznie to 100% przejście pacyfistyczne jest możliwe.